Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o wykorzystaniu treści w marketingu B2B, natomiast w trochę inny sposób niż robimy to zazwyczaj. Przeważnie bowiem jest tak, że mówi się o tym, czy nagrywa odcinki, czy publikuje artykuły, na jaki temat i o czym tworzyć treści. Natomiast bardziej zaniedbaną jest ta część poświęcona już z ich promowaniem, konkretnie na przykład z tym, gdzie poszczególne treści, odcinki podcastów, filmów na YouTubie, takich jak ten, czy innych treści publikować. I to się wiąże z taką ogólną narracją, którą ja często mówię, takim trochę bon motem, że w content marketingu za dużo się mówi o kontencie, a za mało o marketingu. Tym odcinkiem, tak jak kilkoma innymi, będę więc próbował ten stan rzeczy zmienić. No więc co? Zaczynajmy. Zanim przejdziemy już bezpośrednio do tego, w jaki sposób i gdzie publikować treści w marketingu B2B, skupmy się na chwilę nad tym, dlaczego jest to w ogóle ważne. Mimo że tworzenie treści jest, ciężko nawet powiedzieć, trendem, ale pewnym marketingowym zachowaniem obecnym de facto od zawsze, ponieważ ja początki tak zwanego content marketingu to cofam wręcz do adwertoriali w prasie w czasach międzywojennych, to cały czas właśnie skupienie ludzi po pierwsze jest na tym, co publikować, a po drugie pokutuje kilka przekonań, którymi można byłoby powiedzieć, człowiek sam sobie podcina skrzydła. I jednym z takich rzeczy jest przekonanie, że wystarczy publikować, a publika się znajdzie. Co trochę wiąże się z takim słynnym startupowym powiedzeniem build it and they will come. W odniesieniu do klientów. Zbuduj to, a klienci sami się znajdą. I generalnie chyba można byłoby stwierdzić, że jeżeli chodzi o promocję i marketing, to bardzo dużo ludzi wychodzi właśnie z założenia, że dobry produkt, dobra usługa obroni się sama, w związku z czym, dlaczego dobra treść nie miałaby się obronić również sama i sama pozyskać odbiorców. Szczególnie, że w kontekście content marketingu najczęściej mówi się o po pierwsze tworzeniu tekstów, po drugie blogu firmowym i po trzecie o obu tych treściach w kontekście wyszukiwarek. No a jeżeli jest ten jeden kanał, gdzie w cudzysłowie sami ludzie nas znajdują, bo wiemy, że SEO jest dość skomplikowanym elementem czy cyklem działań, to jednak pokutuje przekonanie, że jest to rzecz, która działa niemalże sama, to wręcz chciałoby się uwierzyć, że ci ludzie mogą do nas sami przyjść. Otóż niestety tak nie jest. I nie jest tak z bardzo prostego powodu. Treści jest już tyle, że znalezienie akurat twojej staje się w tym gąszczu coraz trudniejsze. Po drugie, co bardzo ważne, przeważnie jest tak, że w planie content marketingowym stworzonym przez dział marketingu, wespół z handlowcami czy menadżerami, generalnie przez kogokolwiek odpowiedzialnego za ten obszar w firmie, jak powiedziałem we wstępie, największy nacisk jest położony na to, na jaki temat i co będziemy publikować. To później pokutuje w ten sposób, że cały proces produkcyjny również skupia się przede wszystkim na tej części. Zastanawiamy się, jakie tematy powinniśmy poruszyć, w jaki sposób sprawić, żeby były one opisane u nas inaczej niż u wszystkich innych osób, które ten temat już poruszały. I umówmy się, ten proces jest na tyle męczący, że w sytuacji, w której już wreszcie klikamy publikuj film na YouTubie, czy na post na Facebooku, czy wpis na blogu, albo case study na stronie internetowej, to mamy ochotę spocząć na laurach. Po pierwsze dlatego, że jakiś etap zadania i naprawdę ważny i krytyczny został już wykonany, ale jednocześnie budzi to właśnie poczucie, że ta najważniejsza część pracy została wykonana. Tymczasem nie jest sztuką publikować dużą liczbę treści. Trochę większą sztuką oczywiście jest publikować dużą liczbę treści na wysokim poziomie, ale największą sztuką jest jeszcze zadbać o to, żeby widziały to odpowiednie oczy, bo nawiązując do chyba znanego powiedzenia filozoficznego, jeżeli drzewo spada w lesie i nikt go nie słyszy, to czy ono tak naprawdę w ogóle spadło? Więc jeżeli opublikowałeś świetne case study i świat się o nim nie dowiedział, to czy ty w zasadzie to case study opublikowałeś? Mając więc tę część dlaczego już za sobą, przejdźmy do powodów, czy miejsc, czy sposobów na to, w jaki właśnie sposób sprawić, żeby ludzie się o twoich treściach dowiedzieli i żeby właściwe oczy je widziały. Sposób numer jeden jest sposobem, od którego gdybym nie zaczął, to nie byłbym sobą i jest to płatna reklama. I zaczynam od tego nieprzypadkowo, ponieważ zauważyłem, że spora część marketerów tworzy sobie pewną niezdrową dychotomię. Mianowicie z jednej strony współtworzy, zleca kampanie płatne, szczególnie w marketingu B2B, a z drugiej strony tworzy treści. I to nie jest tak, że nie robią tego te same osoby, albo że te światy, tak to nazwijmy, w jakiś sposób się nie współdzielą. Chodzi bardziej o to, jakie jest podejście do obu tych obszarów. Co przez to rozumiem? Bardzo często, rozmawiając na konsultacjach, szkoleniach, warsztatach czy z klientami, widzę, że jest założenie, panie Arturze, stworzyliśmy już bardzo dużą liczbę treści, wydaliśmy często nieliche pieniądze na to, żeby one powstały, opłacając pracowników, agencje, zewnętrznych autorów i tak dalej, więc już zainwestowaliśmy taką kwotę pieniędzy w te treści, że nie będziemy teraz jeszcze dodatkowo płacić za ich promocję. I trochę to rozumiem, w sensie z biznesowego punktu widzenia, ale trochę uważam to jednak za naiwne podejście. Jest to chyba pokłosie stylu myślenia, którego ofiarą częstokroć bywał też, czy bywa do dzisiaj, na przykład świat mediów społecznościowych w rozumieniu publikowania czy prowadzenia postów na Facebooku. A zawsze mówię wówczas o prostej operacji matematycznej, licząc koszty czy koszty alternatywne. Jeżeli kilkuosobowy zespół albo zewnętrzna firma pracuje nad tym, żeby powstały dla ciebie treści na konkretny temat, niosące twoje wartości, informujące o twojej ofercie, usłudze, produkcie, etc. Następnie ty bądź inne osoby za to odpowiedzialne, to oceniasz. Ktoś tworzy do tego grafiki, ktoś to publikuje, ktoś pilnuje tego procesu, aby nikt się nie wysypało. Generalnie ileś osób poświęca ileś roboczo godzin na to, żeby taka treść ujrzała światło dzienne. A następnie, ciężko użyć już innego słowa, żałujemy albo nie przewidzieliśmy w budżecie odpowiedniej kwoty na to, żeby jak najwięcej osób tę rzecz widziało, to czy to przypadkiem nie jest błąd? Jeżeli twoja strona na Facebooku, a przeciętnie tyle one mają, ma kilka tysięcy obserwujących, z czego, biorąc pod uwagę, jak wyglądają statystyki w zakresie dotarcia do swoich fanów, bo nie każda osoba, która cię obserwuje, widzi wszystkie treści, które publikujesz, więc załóżmy, że będzie to około 10%, to te wszystkie osoby i ten cały skomplikowany proces przełoży się na dotarcie do kilkuset osób. Teraz policz sobie, czy to się w jakikolwiek sposób, mówiąc kolokwialnie, spina. Więc tak często rozmawiam z osobami w zakresie przewidywania budżetu na promowanie postów na Facebooku, Instagramie czy w innych kanałach społecznościowych obok standardowego budżetu przewidzianego na promocję już na przykład samych produktów czy reklamy tak zwane prowokujące zakup. I podobnie moglibyśmy porozmawiać właśnie o promowaniu treści kanałami płatnymi. Jeżeli ileś osób na poziomie zarządzania tym procesem, stworzeniem jakiegoś materiału, wreszcie jego analizy i publikacji, zainwestowało ileś godzin przekładalnych na konkretną kwotę w chociażby roboczych godzinach, to warto byłoby, żeby ta praca przyłożyła się na coś więcej niż kilkadziesiąt bądź kilkaset osób, do których taka treść dotrze bez promocji, zakładając, że na samym początku nie mamy zbudowanej odpowiednio dużej publiki, żeby faktycznie opłacało się, w cudzysłowie, publikować wyłącznie do osób, które już nas z innych kanałów śledzą. Z mojej perspektywy jest to, że tak powiem, uwaga numer jeden, dla której powinniśmy inwestować w media społecznościowe jako w ogóle miejsce promocji i dystrybucji naszych stworzonych przez nas treści. Ale jest również powód numer dwa. Bardzo często na szkoleniach i warsztatach poświęconych m.in. właśnie budowaniu strategii marketingowej, w której ważnym aspektem są media społecznościowe i płatna reklama, rozmawiam z osobami po drugiej stronie, osobami decyzyjnymi, menadżerami, handlowcami na temat tego, że trudniejsze grupy docelowe, na przykład decydenci B2B, specjaliści w firmach, generalnie grupy zawodowe, są trudne, łamane na niemożliwe do tak zwanego stargetowania, czyli wyklikania w systemie. Dość łatwo jest znaleźć poprzez media społecznościowe konsumenta galerii handlowej, bo de facto może nim być prawie każdy. Wystarczy więc na przykład uruchomić reklamę targetowaną na konkretne miasto czy okolice danego centrum handlowego i voilà, oto nasi potencjalni klienci. Dużo trudniej będzie dotrzeć do osoby z działu zakupów, specjalisty do spraw e-learningów korporacji, etc. Teoretycznie media społecznościowe na takie targetowanie pozwalają, ale niekoniecznie działa ono dobrze, szczególnie w kontekście tych najpopularniejszych platform, którym jest ekosystem Meta, czyli Facebook, Instagram i pochodne. Czy to oznacza, że nie da się tam tworzyć reklam dla konsumentów B2B? Otóż nie. Wymaga to po prostu innego podejścia. To podejście wiąże się z takim bonmotem szkoleniowym, którym też często się posługuję, że jesteś tym, co klikasz. Zawsze śmieję się na szkoleniach, że masz takiego Facebooka, na jakiego zasłużyłeś. Więc jeżeli ktoś mówi, że Facebook jest do niczego, to trzeba byłoby się zastanowić, co tam wcześniej naklikałeś bądź naklikałaś. ale oczywiście w tym kontekście żarty na bok. Natomiast jeżeli jesteś tym, co klikasz, to to oznacza, że jesteśmy w stanie pomóc sobie targetować grupę docelową, czyli docierać do właściwych osób po drugiej stronie, poprzez przemyślaną strategię promowania treści na konkretny temat. I to z mojej perspektywy jest sedno dobrze funkcjonującego w firmie, zwłaszcza w firmie B2B, marketingu opartego o treści. Wszystkie twoje kampanie, szczególnie te, które mają już bezpośrednio generować zapytania, leady czy klientów, będą działały lepiej, jeżeli przedtem sprowadzisz odpowiedniej jakości ruch na swoją stronę internetową. Do tego de facto marketing internetowy się przecież sprowadza. Żeby ci ludzie byli właściwymi ludźmi, to trzeba w jakiś sposób sprawdzić, czy nimi są. Normalnie robi się to właśnie poprzez słowa kluczowe w ekosystemie Google, które jeżeli ktoś wpisuje, to jest czymś zainteresowany, czy na przykład zainteresowania bądź stanowiska zawodowe w innych systemach. Ale lepszym założeniem będzie treść, którą ktoś klika. Jeżeli ja będę szukał informacji na temat tego, w jaki sposób podnieść średnią wartość koszyka w sklepie internetowym, albo w jaki sposób rozliczać pracę firmy XYZ, to sam fakt, że zadaję sobie takie pytania, czy w Google, albo że klikam treści na dany temat na Facebooku czy Instagramie, mówi już coś o mnie, co wiąże się ze starym, dobrym zrozumieniem grupy docelowej jako podstawą marketingu w ogóle. W kontekście marketingu treści jest to po prostu zrozumienie, o czym ludzie tego typu, którzy są naszą grupą docelową, chcieliby przeczytać. Dlatego tak ważne jest, żeby promowanie treści również było elementem naszego planu marketingowego i żeby tego nie zlekceważyć, ponieważ jest to uzupełnienie czy zwiększenie dokładności systemu, który w punkcie wyjścia dokładny nie jest, bo niestety Facebook, Instagram pod kątem kierowania reklam do grupy biznesowej nie jest najdokładniejszym systemem targetowania, ale możemy go wspomóc właśnie poprzez treści, które będą odpowiednie pod daną grupę docelową. Dlatego tak duży nacisk kładę na ten punkt, bo wówczas wszystkie twoje działania marketingowe, i te płatne, i te bezpłatne, i nazwijmy je tak śmiesznie półpłatne, czyli te treściowe, które musisz dodatkowo jeszcze wspomóc budżetem na promocję, połączą się w jeden lejek i w jedną sprawnie funkcjonującą całość. Co natomiast nie zmienia faktu, że da się również promować treści w mediach społecznościowych, które będą docierały do właściwych oczu bez żadnych dodatkowych wymogów. Bo na Facebooku i na Instagramie świat mediów społecznościowych się nie kończy. Nadal szalenie niedocenianą platformą reklamową jest LinkedIn, który ja osobiście bardzo mocno ci polecam. LinkedIn ma w Polsce złą prasę. Wiele osób uważa go za nieużywalnego, bo kojarzy z tymi spamerskimi wiadomościami wysyłanymi przez źle przeszkolonych handlowców, którzy próbują social sellingiem, tak zwanym social sellingiem, bo to na pewno nie jest dobrym przykładem takiego działania, zastąpić każdą inną aktywność, każdy inny prospecting, generowanie leadów generalnie. Natomiast mitem jest, że ten portal jest nieużywalny, ponieważ jego liczba aktywnych użytkowników rośnie i wiele osób spędza na nim wbrew pozorom sporo czasu, a nie wchodzi tylko aktualizować CV-ki. Polecam poszukać danych na ten temat. A po drugie, drugim mitem, który jest krzywdzący dla LinkedIna, jest to, że reklama tam jest droga. Jest to bardzo mocno zależne od tego, co, na jakim rynku i w jakim celu się promuje. Bo owszem, reklamy, które mają bezpośrednio na przykład zachęcić do wypełnienia formularza kontaktowego na stronie i tak dalej, potrafią być kilkakrotnie droższe niż analogicznie funkcjonujące reklamy na Facebooku. Natomiast w tym kontekście warto zadać sobie pytanie, czy kilkakrotnie bardziej precyzyjne dotarcie nie jest tego warte, ale to wątek zupełnie poboczny. Natomiast samo promowanie treści, czyli de facto reklamy, w pewien sposób będące odpowiednikiem promowania rzeczy na aktywność na Facebooku, na Instagramie, nie są na LinkedInie warte świeczki. I jednym z działań, które my często wdrażamy jako agencja właśnie dla klientów, czy rekomendujemy w ramach konsultacji, jest właśnie wykorzystanie LinkedIna jako tego miejsca, które pozwala precyzyjnie ludziom o konkretnych stanowiskach zawodowych, o pracujących bądź zarządzających firmami odpowiedniej wielkości, pokazać treść, która nas interesuje. A jako, że chociażby na naszym rynku tych reklam nadal nie ma dużo, to możesz być forpocztą zmian i jedną z tych osób, które jako pierwsze w twojej niszy zaczną z tego korzystać. Czy wreszcie już naprawdę ostatni wątek związany z reklamą płatną, opartą na treściach, czyli Google? O pewnych kanałach myśli się jako predestynowanych tylko do pewnych rzeczy i reklama w Google przeważnie jest utożsamiana wyłącznie z reklamą typu wejdź pan i kup pan. W kontekście firmy B2B wejdź pan i złóż pan zapytanie. I bardzo często tak ustawiona reklama w teoretycznie najlepszym kanale do generowania leadów dla firmy B2B, jaką jest właśnie Google, nie działa. Mogę to wręcz powiedzieć na masie przykładów software house'ów, które zgłaszają się do mnie, do agencji Digitalk, właśnie z potrzebą pomocy bądź zmiany swoich działań w ekosystemie Google. I przeważnie wygląda to w ten sposób, że firma przychodzi i mówi mi czy moim ludziom, nasze kampanie w Google nie działają. Pewnie są źle ustawione. Więc wchodzimy sobie i robimy taki wstępny audyt i okazuje się, że kampanie nie są ustawione źle. One są ustawione na frazy, które są teoretycznie frazami na ostatnim etapie lejka zakupowego i tak dalej. Ale osób, które będą w ten sposób podejmowały decyzję zakupową w kontekście usług software house'u, nie ma aż tak dużo. W związku z tym takie kampanie mają pewien próg, którego ciężko jest przeskoczyć. To oznacza więc, że być może powinniśmy wówczas zainwestować albo w inne kanały, żeby więcej tego ruchu na wcześniejszych etapach procesu zakupowego przez stronę przepuścić, albo po drugie, co ważniejsze, odrobinę zmienić podejście do Google'a. Kto powiedział bowiem, że Google nie może być kanałem promowania kontentu? I nie mówimy tu tylko o reklamach na YouTubie, ale na przykład właśnie reklamach opartych o słowa kluczowe. Tutaj możemy to bardzo ładnie połączyć z punktami, o których mówiłem wcześniej. Bardzo często jest tak, że tworzymy jakieś treści i na początku cała firma tworzy je tak na hura, w sensie z entuzjazmem i optymizmem. Po czym okazuje się, że napracowaliśmy się nad filmami, artykułami i tak dalej. I niestety, z uwagi na to, że nasza strona nie jest jeszcze dobrze wypozycjonowana, nikt naszych treści nie znajduje. Więc niezależnie od tego, jak silną psychikę mamy, to w sytuacji, w której puszczamy taki artykuł i potem czyta go 10 osób, to ciężko jest utrzymać entuzjazm i z optymizmem podchodzić do pisania kolejnych treści, które przez wiele tygodni bądź miesięcy również mogą przyciągać bardzo małą publiczność. Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy wówczas na przykład tworzyć reklamy w Google na słowa kluczowe promujące nasze artykuły. Dzięki temu przyspieszymy ten proces. Nie jest to być może bezpośrednie narzędzie promowania samej usługi czy generowania leadów, ale umówmy się, przy odpowiednio ułożonej automatyzacji, kolejnych reklamach remarketingowych, kampaniach typu follow-up i generalnie dobrze zaprojektowanym lejku marketingowo-sprzedażowym, jesteśmy w stanie skłonić w ten sposób dużo większą liczbę osób, które przejdą przez naszą stronę, przez stworzone przez nas wartościowe treści, do późniejszego kontaktu już bezpośrednio w celu zakupienia produktu bądź usługi. Więc tym ostatnim elementem, który chciałem poruszyć, jest właśnie wykorzystanie reklam w Google, teoretycznie tych, które nie są stworzone, żeby promować do nich treści i większość ludzi myśli o nich wyłącznie w kontekście sprzedażowym, właśnie do tego. Bardzo dużo miejsca poświęciłem więc wątkom związanym z kampaniami płatnymi, ale myślę, że jest to ciekawy punkt dotyczący tego najbardziej zaniedbanego obszaru w kontekście promocji i dystrybucji treści jako takiej, więc na tym dzisiejszym odcinku postawię kropkę, a już w przyszłym tygodniu zajmiemy się tymi niekoniecznie płatnymi metodami dystrybucji treści w marketingu B2B i nie tylko. Więc dziękuję Ci bardzo za uwagę dzisiaj, za to, że obejrzałeś, wysłuchałeś, zależnie od tego, gdzie śledzisz mój program. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć!